Pułkownik pilot Piotr Iwaszko, dowódca 23 Bazy Taktycznego w Mińsko-Mazowieckim. Jesteśmy prawie tymi spadkowiercami eskadr kościuszkowskich, tradycji wszystkich eskadr, które były począwszy od 7 przez 111 i w tym dywizją 303. Bardzo istotne w naszej tradycji jest to, że w 96 roku odwiedził nas osobiście generał Urbanowicz, który przekazał nam odznakę kościuszkowską, którą nosił sam na piersi, którą wcześniej otrzymał od Mariana Coopera, znanego niegdyś jako pilota, później reżysera i producenta filmowego, który nakręcił film King Kong, który on w nim latał. W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Nosili te znaki kościuszkowskie, on przekazał generałowi Urbanowiczowi, który był w Mińsku Mazowieckim w 96 roku, odwiedzał naszą jednostkę. Wręczył dowódcy jednostki tą oznakę, bo powiedział, że jego życzeniem jest, żeby ta oznaka nie leżała w żadnym muzeum, a była w eskadrze bojowej. Więc to było takie przypieczętowanie tych wszystkich naszych tradycji kościuszkowskich. A tym godła kościuszkowskie są na każdym samolocie u nas. Na wszystkie samoloty, które mamy w bazie, każdy ma swojego patrona, pilota, czego 13 pilotów to latali w dywizjonie 303, trzech pozostałych, tak jak wspomniałem wcześniej, 111 eskadra i 7.
Czytał pan zapewne książkę Arkadiego Fildera?
Ze 4 razy i jako dziecko i całkiem niedawno jeszcze raz przeczytałem tę książkę po raz kolejny i powiem szczerze, przed projekcją filmu wiadomo, są jakieś tam oczekiwania, tak? Jednym z moich pytań wewnętrznych było, czy film będzie taki jak książka w jakikolwiek sposób. Uważam, że tak, bardzo dużo przekazuje tego. To, co jest pokazane w filmie, bardzo dużo jest w książce. Oczywiście nie wszystko, tak? Ale mnie osobiście ten film nie zawiódł i pokazuje bardzo dużo i ten, kto czytał, na pewno się nie zawiedzie. Żeby nie było tak słodko do końca, to zabrakło mi osobiście jednej rzeczy. Był taki piękny, bodajże przedostatni rozdział w książce Dywizjon 303 Arkadiego Fildera, mówiący o tych szarych korzeniach lotnictwa. Mówiąc o mechanikach, o tych, co oni robili, jak poświęcali swoje zdrowie, siedzieli po nocach, naprawiali te samoloty, które wracały po walce, postrzelane, na drugi dzień były wszystkie sprawne. Także tam był też potężny kawał pracy, który mechanicy, tak samo jak i u nas w tej chwili, też często niedoceniane, tak zwane właśnie te ciemne korzenie lotnictwa. No ale myślę, że będzie to w jakiś sposób nadrobione. Z tego, co słyszałem, jest jakaś szansa, że coś zobaczymy chyba więcej.
Czy był jakiś taki indywidualista, który w szczególności zapadł panu w pamięć?
Oczywiście, że tak, bo jeżeli mowa o Zumbachu, może też nie do końca w 100% też tak oddaje to, co można było wyczytać też o Janie Zumbachu w różnych publikacjach. Też po części postać kontrowersyjna, szczególnie po wojnie, co robił. Aczkolwiek dokonania wojenne są tak ogromne, że myślę, że też podzielamy to zdanie, które mają koledzy z Muzeum imienia Jana Zumbacha, Muzeum Dywizjonu 303. I myślę, że w niedługim czasie będziemy mieli właśnie patrona, nasza jednostka, który został wybrany właśnie przez ludzi, przez pilotów, na zebraniach środowiskowych. I myślę, że wkrótce, myślę, że do końca roku na pewno otworzymy naszą salę tradycji, która jest w remoncie. Niedługo już kończymy i będziemy już patrona nowego Jana Zumbacha.
A czy coś w filmie szczególnie pana ujęło? Może coś zaskoczyło?
To znaczy, ja powiem szczerze, widziałem ten film dzisiaj już po raz drugi. Nie mogłem się doczekać, bo jak się obejrzy raz film, czasami się niektóre filmy ogląda raz i koniec. Na ten film ja czekałem od dziecka, jak i moi koledzy, więc szukam cały czas tylko plusów, ale nie widziałem w tej wersji, właśnie w tej ostatecznej, na takiej pięknej sali z takim wspaniałym nagłośnieniem, więc to potęguje jakieś tam wrażenie, więc tak, zaskoczyło mnie to, że jednak te efekty dźwiękowe dają przynajmniej 1/3 tej wartości, jeżeli się obejrzy to w innej formie. Zaskoczyło mnie to, że spełni ten film moje oczekiwania. Miałem dużo wątpliwości, czy my jesteśmy, czy polska kinematografia jest na tyle silna, żeby stworzyć coś, co będzie miało jakąś wartość, a bardzo mi na pewno i moim kolegom też zależy na tym, gdyż utożsamiamy się z tym tematem, z tą historią. Zależy nam, żeby to było dobrze zrobione, lepiej, lepiej, żeby w ogóle nie było, niż ma być zrobione źle. Ale mogę śmiało powiedzieć, że źle nie jest, także moje oczekiwania film spełnił. Wiadomo, to nie są hollywoodzkie budżety, żeby robić film z nie wiadomo jakim rozmachem, ale myślę, że jest całkiem przyzwoite, efekty specjalne też. W większości oczywiście, kto się będzie chciał czepiać, to się na pewno przyczepi, ale myślę, że film jest warty obejrzenia. Ja obejrzałem drugi raz jeszcze na pewno. Z pewnością obejrzę pewnie kilka razy.
Jako powiedzmy specjalista, jak pan ocenia te walki powietrzne?
No tak jak mówiłem, że są w większości są dobre nawet, naprawdę dobre i tak jak mówię, część do przyjęcia. Jest parę rzeczy, które ja bym oczywiście zmienił, ale to patrząc okiem fachowca, to niekoniecznie muszę mieć rację, bo staram się oglądać ten film jako widz, nie jako fachowiec pilot, ale jako widz, który przeżywa film fabularny, nie też dokument, tak? Bo też są pewne rzeczy, które były, że tak powiem, trochę się, może nie tyle co rozbiegając historią, ale się też przekładałem, ale na potrzeby filmu to jak najbardziej według mnie zrozumiałem i akceptowalne. To jest film fabularny, który opowiada jakąś tam historię mocno opartą na jakieś wydarzenia, które się faktycznie kiedyś tam wydarzyły i jak najbardziej się według mnie to przyjemnie ogląda, bo oglądając dokument byśmy pewnie tych wszystkich wrażeń nie dotknęli, także jak najbardziej mi się podoba.
Poranek Wnet, minęła niepostrzeżenie godzina 8, kolejny dzień naszej letniej trasy, 49. dzień naszej letniej podróży i kolejny dzień realizacji naszego projektu Iskra, źródła niepodległości, które Radio Wnet realizuje we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Proszę Państwa, teraz będziemy próbować jeszcze połączyć się z panem Piotrem Witem. Coś się czasem dzieje na tych telefonicznych łączach, a tymczasem Radio Wnet biegnie na daleki wschód. Tam na Tajwanie jest, przepraszam, pani Hanna Shen. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa. Nie tylko mnie będzie słychać, ale także tajwańską burzę, bo właśnie teraz leje i nieźle grzmi.
Co słychać poza tą burzą na Dalekim Wschodzie?
No na Dalekim Wschodzie pewnie dzisiaj dużo się będzie mówić o Korei Północnej. Twitter Donalda Trumpa. To był taki tweet kilka godzin temu pod nazwą Oświadczenie Białego Domu, w którym pisze między innymi, że Korea Północna jest pod ogromną presją ze strony Chin, że to ma związek z konfliktem handlowym pomiędzy USA i Chinami. Trump zauważa, że Chiny cały czas dostarczają, a nawet w ostatnich tygodniach coraz więcej dostarczają Pjongjangowi pieniędzy, ropy i innych towarów i to nie pomaga w relacjach z Ameryki i Korei Północnej, chociaż w tam swoim stylu oczywiście Trump dodaje, że relacje z Kimem są bardzo dobre. Trump odnosi się także do manewrów, jakie Stany Zjednoczone prowadzają z Koreą Południową. Warunkiem rozmów, które odbyły się w Singapurze Trumpa, Kim Jong-una, było między innymi wstrzymanie tych rozmów. Trump w swoim twecie pisze, że nie ma powodów, żeby wznawiać te ćwiczenia, ale że w każdej chwili mogą one wrócić. W podobnym tonie mówi także sekretarz obrony Mattis. Widać więc, że no jest takie lekkie, nawet nie lekkie napięcie na linii Korea Północna, Stany Zjednoczone, spowodowane między innymi działaniami chińskimi. Trump odwołał wizytę właśnie sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Korei Północnej, między innymi argumentując tym, że jest no mało widoczny postęp w sprawach denuklearyzacji. Całej sprawie właściwie nie pomogła też Korea Południowa, która no w ostatnim czasie zachowywała się nie tak, jak Waszyngton chciał i mówiło się, że było troszkę także starć na linii Waszyngton-Seul. W Korei Południowej rządzi lewicowy rząd z prezydentem Moon Jae-inem, każdy lewicowy rząd w Korei Południowej taki bardziej północno-koreański, za większą współpracą z Koreą Północną. I jak gdyby ostatnie rozmowy Korei Północnej z Koreą Południową, właściwie już mało się mówiło o tym ważnym elemencie denuklearyzacji, a strona południowo-koreańska mówi dużo o poprawie, między innymi poprzez współpracę ekonomiczną. To wywołało duże niezadowolenie ze strony Waszyngtonu. Wiemy, że prezydent Korei Południowej uda się w przyszłym miesiącu na rozmowy do Korei Północnej i cały czas podkreślał, że między innymi tematy ekonomiczne będą jednymi z głównych. Widać, że była jakaś duża presja ze strony Waszyngtonu, bo właśnie Korea Południowa wydała oświadczenie, w którym pisze, że jednak te rozmowy, które będą się odbywały z Pjongjangiem, będą głównie dotyczyły denuklearyzacji.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych też cały czas mówi się o różnych chińskich działaniach szpiegowskich.
Tak, coraz więcej jest takich informacji, coraz więcej, zwłaszcza właśnie z administracji Donalda Trumpa. Ostatnio dużo mówiło się o serwerze Clinton, o e-mailach Clinton, które zostały zhakowane przez Chiny. Strona chińska oczywiście temu zaprzecza. W mediach, między innymi w Polsce, mówi się, że te informacje podał Donald Trump, ale tak naprawdę pierwszym, który podał te informacje o zhakowaniu serwera Clinton, Hillary Clinton, był amerykański konserwatywny portal internetowy The Daily Caller. On to dokładnie opisał, potem Donald Trump to dalej podał. Według właśnie The Daily Caller działalności hakerskiej dopuściła się chińska firma działająca w Waszyngtonie. Nie podana jest jej nazwa, ale wiadomo ze źródeł wywiadu amerykańskiego, że nie jest to firma technologiczna, jest to firma określana jako takie ugrupowanie działające dla chińskiego rządu. Wiemy także, że te działania chińskie miały miejsce w czasie, gdy Hillary Clinton była sekretarzem stanu i że była korespondencja pomiędzy FBI, Departamentem Sprawiedliwości i Departamentem Stanu, wskazująca na to, że administracja kroki nie zostały tutaj podjęte, ta sprawa wypłynęła teraz. Nie jest, jak powiedziałam, pierwsza. Kilka tygodni temu wspomnieli tutaj.
Coś tu dzisiaj jest niedobrze z łącznością. Nie słyszymy się chyba. Halo?
Kilka tygodni temu portal Politico mówił o tym, że chiński wywiad zwerbował pracownika w kalifornijskim biurze Dianne Feinstein, senator amerykańskiej i byłej przewodniczącej Komisji do Spraw Wywiadu. I takich informacji dotyczących podejścia właśnie chińskiego wywiadu, czy to amerykańskich polityków, czy pracowników rządowych, mamy bardzo, bardzo wiele. Jakiś czas temu była informacja o tym, że aresztowano osobę, która pracowała od 1999 roku dla Departamentu Stanu, między innymi jako dyplomata w Iranie, Sudanie i w Chinach, a jednocześnie dostarczała informacje wywiadowi chińskiemu. W czerwcu tego roku aresztowano pracownika Agencji Wywiadu Obronnego USA, także pod zarzutem pracy dla chińskiego wywiadu. Pokazuje, że jednak te działania są bardzo rozległe, docierają do bardzo ważnych osób w administracji chińskiej. Pokazały trochę słabość administracji Obamy i chyba to, że administracja Trumpa zdaje sobie z tego sprawę i zaczyna temu przeciwdziałać. Między innymi pod koniec lipca dyrektor FBI ocenił, że z punktu widzenia służb kontrwywiadowczych to Chiny stanowią największe i najbardziej różnorodne, bo w różnej formie to jest i wywiad właśnie nakierowany na dyplomatów, na polityków, na świat nauki, ale także wywiad gospodarczy. Największe zagrożenie. I to stanowi największe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.
A tymczasem trwa również współpraca wojskowa rosyjsko-chińska i to zdaje się, my też będziemy jakoś mogli być tutaj, obserwować sobie tą współpracę.
Tak, na pewno bardzo dużo w Polsce się będzie mówić o tych manewrach, które się mają odbyć we wrześniu, Wostok 18, bo to mają być największe manewry rosyjskie od 1981 roku, czy od tych pamiętnych Zapad 81, ale pewnie niewiele się, albo że nie bardzo zauważył udziału chińskiego, bo to będzie tak, że liczny jak na takie ćwiczenia. Wcześniej w takich ćwiczeniach Wostok brali chińscy obserwatorzy. Tym razem będą to wojska, żołnierze chińscy. Ponad 3000 żołnierzy chińskich weźmie w nich udział. I bardzo ciekawe jest, w jaki sposób strona chińska to przedstawia. Między innymi Ministerstwo Obrony Chin mówi o tym, że to ma wzmocnić strategiczne partnerstwo militarne pomiędzy Rosją a Chinami. Chińscy eksperci mówią, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza chce większej wymiany z doświadczonymi siłami zbrojnymi Rosji, które mogą podzielić się swoimi doświadczeniem, strategią, taktykami, między innymi w walkach w Syrii czy w Czeczenii. Chinom brakuje takiego doświadczenia, bo ostatni raz wojska chińskie brały udział w walce w wojnie w Wietnamie. Ale także jeden z chińskich ekspertów wojskowych powiedział, że jest to taka forma poparcia dla rosyjskiego przywództwa Putina. W związku z aneksją Chang Post, czyli jeden z hongkongskich dzienników, dotarł do jednego z źródeł w armii chińskiej. To źródło powiedziało tej gazecie właśnie, że pewne taktyki i strategie, które armia rosyjska wykorzystała w Chirii i w Czeczenii, które są opisane w podręcznikach wojskowych i uczone na akademiach rosyjskich w Rosji, będą przedstawione Chińczykom i według tego chińskiego wojskowego to będzie pierwszy raz, kiedy Rosjanie podzielą się tymi informacjami z wojskiem spoza, jak to on określił, rosyjskiego imperium. To wszystko pokazuje, że z jednej strony ten sojusz, współpraca militarno-rosyjska, chińska ma się bardzo dobrze. Te wspólne ćwiczenia, odbywające się między innymi w momencie, kiedy jest dość zaostrzony konflikt amerykańsko-chiński, to także pokazanie siły właśnie pod adresem Stanów Zjednoczonych. No ale oczywiście też w sumie nic nie dziwnego, bo takich wspólnych ćwiczeń rosyjsko-chińskich było dla nas takie najbardziej chyba istotne, to te, które odbyły się w lipcu zeszłego roku, zaraz po wizycie Donalda Trumpa w Polsce, wspólne manewry Rosji i Chin na Bałtyku.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tym razem jakaś to połączenie coś nam tutaj przeszkadzało na tych międzynarodowych falach. Ale coś słyszeliśmy. Pani Hanna Shen prosto z Tajwanu o polityce międzynarodowej dla Radia Wnet. Dziękuję bardzo.